Dobrze, to ja będę się dzisiaj dzielił słowem. Jeszcze nie powiem tytułu, ale chciałem, żebyś przez chwilę pomyślał o swoim życiu jako o łajbie, łódce. Łódka, dwa wiosła i pełne morze. Jesteś ty i twoje życie, tak? I wiosłujesz. W nocy śpisz, rano wstajesz, przecierasz oczy, myjesz się i wiosłujesz. Zaczynasz wiosłować. W sobotę robisz sobie przerwę, w niedzielę też. I tak życie ci mija. Wiatr wiele wieje, fale chlupią, tak? A ty wiosłujesz, już jesteś coraz bardziej zmęczony, ale wiesz, no, widzisz, że inni też wiosłują, więc też wiosłujesz. Wiesz, wiosła ci się psują, łódka przecieka, coraz jest to trudniejsze, fale w drugą stronę i już myślisz, że po prostu, po pierwsze, jak ci z przodu mogą tak szybko wiosłować, że są przede mną? Patrzysz na tych z tyłu i mówisz, no nic dziwnego, że są tak daleko z tyłu, bo są kiepscy, tak? Ale narasta w tobie taka frustracja, że po prostu nic z tego nie będzie. Ta łódka, te wiosła, w ogóle powinienem mieć nowe wiosła, nową łódkę i byłoby wszystko lepiej. Jakby się wszystko, jeszcze było może takie, tak? Ale nagle słyszysz głos. Nie wiadomo skąd, bo jesteś sam. Tak? I głos mówi, postaw żagiel. A ty się tak, że tak powiem, zdziwisz i mówisz, zaraz, żagiel, co to jest? Nie wiedziałem wcześniej tego na mojej łódce, ale rzeczywiście jest jakaś belka, jest jakieś poskładane prześcieradło, tak? W sumie ta łódka jest większa niż widziałem, niż myślałem wcześniej. I otwieram żagle. Stawiam maszt, przypinam żagiel, nie przestaję wiosłować i nagle wiatr dmucha w żagiel, tak? I czuję, że po prostu teraz dopiero płynę. Ustawiam sobie ten żagiel, wiecie, tak, żeby płynąć tam, gdzie chcę i płynę. Czujecie to? Czujecie to? I czujesz, że nigdy nie dałbyś rady tak mocno wiosłować, żeby tak szybko płynąć, jak ten wiatr cię pcha. I dzisiaj chciałbym mówić o Bożej przychylności. O Bożej przychylności i o Bożej mocy, Bożej łasce i o tym, żeby wystawić taki żagiel w swoim życiu, żeby wystawić się na wiatr. Żeby pomimo takiego codziennego zabiegania, pomimo codziennej pracy, polegać na Bogu i liczyć na to, że moje życie zajdzie trochę dalej niż to, jakbym sam wiosłował, tak? Widzicie, nie chodzi o to, żeby wyrzucić wiosła, tak? Ale chodzi o to, żeby umieć przestać nimi wiosłować i wystawić się na Bożą moc. Bo nigdy nie dałbyś rady wiosłami wiosłować tak szybko, jak żagiel, jak wiatr dmucha w twój żagiel. Rozumiecie mniej więcej, o co mi chodziło? W tym zakręconej historii. Dobrze, teraz chciałbym wam opowiedzieć taką historię, która zdarzyła się w Biblii na samym początku. Ta historia jest pomiędzy pierwszą Mojżeszową 35 a pierwszą Mojżeszową 50. Jest to 15 rozdziałów i zamyślałem, a może przeczytamy, ale wygrał rozsądek i okej, przypomnę wam tylko, to jest historia o Józefie, o tym, jak się urodził, jak Bóg go prowadził i wiecie o tym, że Józef był ulubieńcem swojego ojca, tak? I pewnego razu miał sen i w jakiś sposób odczytał to, że Bóg ma dla niego plan, tak? Okej, już nie wchodząc w szczegóły, w jaki sposób się tym podzielił z innymi i w jaki sposób, jaki to wywołało efekt w jego rodzinie. W każdym razie to, co wiedział, to na pewno, że Bóg ma plan dla jego życia. tak? Że coś się stanie, coś się dzieje, coś się będzie dziać. To nie było tak, że po prostu Józef myślał sobie, no dobra, hej, życie, zobaczymy, gdzie popłyniemy, tak? Tylko wiedział, że Bóg ma dla jego życia jakiś plan. I nagle ten plan, że tak powiem, legł w gruzach, ponieważ kiedy ojciec wysłał Józefa do jego braci, ci bracia go pochwycili, zdali z niego piękną szatę i wrzucili go do studni. Byli po prostu rozdrażnieni, nie lubili go, no, uważali, że jest faworyzowany przez ojca i generalnie zamiast wywyższenia znalazł się w studni. Później wcale nie było lepiej, ponieważ został przez tych braci sprzedany, tak się zlitowali, że go nie zabili, został sprzedany i trafił do Egiptu i był sługą i nic, tak naprawdę nic nie wskazywało na to, że Boży plan się wypełni, tak? Był kilka razy w więzieniu, przechodził przez różne próby, ale nic nie wskazywało, że plan Boży dla jego życia się wypełni. To tak jakby zamiast przybliżać się do Bożego planu, oddalał się. Tak? Tak jakby schodził coraz niżej, zamiast wchodzić wyżej. A jednak Boży plan się wypełni, ponieważ Bóg wywyższył Józefa w tym miejscu, w którym był i został bardzo wysoko postawionym namiestnikiem w Egipcie, tak? I wiecie, dlaczego Boży plan wypełni się w życiu Józefa? Ano dlatego, że Józef miał przychylność Bożą, tak? I tylko dlatego, że Bóg coś zaplanował, to się wydarzyło w życiu Józefa. Mimo tego, że wszystko wskazywało w pewnym momencie, że on po prostu nigdy nie da rady, że to nigdy nie będzie tak, jak myślał, tak? Jednak Bóg odwrócił tą sytuację i później tak się stało, że on stał, a jego bracia mu się kłaniali, tak? Tak jak w tym śnie, który był na początku. Nie był to jakiś tam super, nie wiem, cel, który mógłby sobie wymyślić Józef, ale to był Boży plan. Wiecie, czasami tak jest, że w naszym życiu jest, że wiemy, że Bóg do czegoś nas powołał, Bóg coś chce nam dać, ale nasze życie tak jakby idzie w innym kierunku, tak? Nie wiem, czy tak mieliście? Wiem, że Kasia miała, tak? Bo mówiłaś, opowiadałaś o tym, nie? Że niby jestem nakierowany tam, a mnie znosi. A jednak to tak jakbyś miał mur do przejścia i nie przeskoczysz go, nie wejdziesz, bo po prostu jest płaski, wysoki na 50 metrów i nic nie zrobisz. Po prostu możesz skakać, możesz się rozbiec i przejść 3 kroki po tym murze, ale nie wejdziesz na niego. Ale możesz zejść w dół schodami, bo na dole są schody w dół. Może ci się to wydawać beznadziejne, że schody są w dół, ale schody są w dół, schodzisz, jeszcze w dół i już na samym dole musisz, że ale jestem głupi, bo chcę przejść mur, a nie iść w dół, tak? A na samym dole jest winda, która przenosi ciebie na górę muru, tak? Ale ty tego nie wiesz, bo to jest zakryte przed twoimi oczami, bo ty patrzysz na to, co widzą twoje oczy. Patrzysz na to, co widzą twoje oczy i widzisz ścianę, tak? Ale Bóg ma swój plan. Także wypełnić Boży plan, tak jak Józef, możesz tylko wtedy, kiedy masz Bożą przychylność. Wtedy tylko, kiedy jesteś niesiony przez Jego moc. Sam co najwyżej możesz wiosłować, tak? I od razu wam mówię, że to, ta moja metafora o wiosłowaniu, to ja nie skreślam wiosłowania, nie mówię, że wiosłowanie jest B, że to jest twoja moc, a ten wiatr to tylko jest Boża moc i najlepiej wyrzuć te wiosła i po prostu leż. Nie o to mi chodzi. Ale żeby zrobić to, co Bóg ci obiecał, to, co, do czego jesteś powołany, musisz wystawić żagiel i musisz liczyć na Bożą moc. I ta Boża moc musicie przenieść tam, tak? Boża przychylność. Przychylność to jest coś, tak w naszym języku, tak? Co znaczy przychylność? Że ktoś mi jest przychylny. To oznacza to, że wiem, że dzięki temu mogę liczyć na pomoc i wsparcie, tak? Pomyśl sobie o kimś ważnym, kto jest tobie przychylny. Załatwisz więcej ze względu na to, że go znasz i będziesz miał więcej pomocy, bo ta osoba nie dość, że może więcej może, ale może więcej umie. Może cię wprowadzi, tak? Jeżeli jest tobie przychylna, to ty wiesz, że ty się z nią dogadasz i że dojdzie do celu, nie wiem, transakcja, jakieś twoje studia czy coś takiego. Bo on ma większy zakres wpływu niż ty. Jeżeli masz przychylność kogoś ważnego, to jest ci łatwiej i prościej. To jest ten żagiel, który po prostu dmucha. Ale dlaczego nie widzimy Bożej przychylności, Bożych cudów? Wracając jeszcze do naszego obrazu z początku, to jest trochę tak, że nie widzimy Bożej przychylności, ponieważ nie wystawiamy się na nią, tak? Cud jest tam, gdzie jest brak perspektyw, gdzie jest brak, gdzie masz świadomość, że ty nie dasz rady, tak? Tam, gdzie jest nieuleczalna choroba, tak? Tam, gdzie się nie da, tam, gdzie jesteś na misji bez możliwości powrotu, tak? Tam jest cud. To jest miejsce, gdzie tam gdzieś ty wychodzisz z łódki, tak? Pamiętacie, Jezus mówi do Piotra, wyjdź, to chodź do mnie, nie? Jak chcesz pójść po wodzie, chcesz przyjść do mnie, no to wyjdź z tej łódki, wiesz. I tam to jest wystawianie się na Bożą moc. Tam, gdzie nie ma perspektyw. Ale wiecie, my sobie perspektywy załatwiamy, tak? Chcemy mieć perspektywiczną pracę, być w perspektywicznej branży, tak? Co nie jest złe. Dlatego nie widzimy przychylności w naszym życiu, bo się nie wystawiamy na ten wiatr, tak? Nie wystawiamy się na... Nie wchodzimy w miejsca niewygody, bo są niewygodne, to jest proste. Nie fundujemy sobie takich okoliczności. I wiecie, i dlatego wtedy jest takie powiedzenie, czy takie, tak się mówi, że wiesz, że jakość kościoła w Europie to jest po prostu tragedia. A w Afryce, czy w Azji, to jest super, oni po prostu na śmierć idą. I tak dalej. No bo oni stykają się i to miejsce niewygody, to miejsce... gdzie oni potrzebują Bożej przychylności, ono ich dopada, tak? Ale my, będąc w miejscu, gdzie nie ma prześladowań, możemy sobie zafundować takie miejsce, kiedy będziemy wychodzić z naszej łódki, kiedy będziemy wystawiać się na wiatr, kiedy będziemy musieli czasami złożyć wiosła, tak? I czekać na wiatr. Kiedyś dla mnie wyjściem z łodzi z mojej takiego sfery bezpieczeństwa było założenie firmy. I już w pierwszym miesiącu dowiedziałem się, co to Boża przychylność. Ponieważ założyłem ją, nie mając doświadczenia, myśląc, że jak założę firmę, to będę miał pieniądze. Dzisiaj wiem, żeby założyć firmę, to muszę mieć pieniądze. I wiecie, założyłem księgarnię internetową i naprawdę bez jeszcze reklamy nie było, jeszcze nic było, jeszcze wszystko stało jeszcze. Dopiero zaczynałem coś robić w pierwszym miesiącu. Dostałem zamówienie na taką paletę książek. Taką. Wielką paletę książek od jakiejś tam firmy. Nie wiedziałem skąd, oni wiedzą, nie wiem co i jak. Myślę, że to nie był jakiś znajomy, który mi zrobił na zachętę, ale uznałem to za za oznakę Bożej przychylności, bo mówię, jedno z pierwszych zamówień, Boże, było niesamowite. To było, i widziałem, że to była naprawdę Boża przychylność, że to było coś takiego, gdzie ja tego nigdy sam bym nie dał rady zrobić. Nigdy nie... Mógłbym wiosłować po prostu jak motor. Ale po prostu nie doszedłbym do czegoś takiego, żeby bez doświadczenia w takim miejscu nowym mieć takie full zamówienie. To jedno takie świadectwo z mojego życia. A propos tego miejsca niewygody, to też jest takie ciekawe, bo zastanawiamy się często, dlaczego nasze życie modlitewne podupada, tak? Dlaczego no, ja się, no teraz jakoś słabo mi z modlitwą i tak dalej, nie? I właśnie dlatego, że nie fundujemy sobie miejsca niewygody, nie fundujemy sobie miejsca, gdzie potrzebujemy, że potrzebujemy czegoś bardzo mocno i wiesz, nikt nas przed murem nie stawia, nikt nas nie aresztuje. Wtedy wiesz, no, życie modlitewne, to nie, no spoko, tak sobie zaplanuję jakoś kiedyś, nie, gdzieś tam. Ale jeżeli masz kryzys, jeżeli ci się wszystko wali, to uwierz mi, jeżeli pamiętasz coś takiego w swoim życiu, to naprawdę nie musisz nastawiać rano budzika, żeby się pomodlić, tak? Po prostu cię potrzeba, potrzeba cię budzi. I może nie potrzeba nawet, ale poczucie zależności od Boga. I myślę, że to poczucie zależności od Boga możemy to zachować. Przypomnij sobie to ten moment, gdzie w życiu miałeś kryzys i wiedziałeś, że tylko Bóg może ci pomóc. Że tylko Bóg może ci pomóc. Ale ja powiem wam teraz, dzisiaj do was wszystkich. Jeżeli Bóg jest Bogiem, takim, o jakim mówi, to nadal tylko On może ci pomóc. To nadal jesteś zależny od Niego. Tylko sobie tego nie uświadamiasz. Bez Niego nie możesz nawet się podrapać w głowę. Podrap się w głowę. No. Niby powiesz, że no to co, no podrapałem się i co. Ale bez Boga nie mógłbyś nawet tego zrobić. I bądź tego świadomy. Dlaczego nie widzimy Bożej przychylności w naszym życiu? Dlatego jeszcze, bo nie zwalniamy. Nie zwalniamy obrotów. Nie odkładamy wioseł, tak? Czasami, kiedy mówię o czymś takim, ktoś mówi, że no dobra, to co, to chodzi ci tak? Chodzi ci o to, żebym po prostu nic nie robił, tak? I czekał, tak? Na Boga, tak? Nie chodzi mi o to. Jeżeli ktoś nie widzi przestrzeni pomiędzy nic nie robię i czekam na Boga, a zapracowuję się i nie liczę na Boga, no to coś tu jest nie tak, bo jest pomiędzy tym ogromna przestrzeń, gdzie możemy żyć, pracować ciężko, przebijać się i polegać na Bogu. Amen? Czyli nie widzimy Bożej przychylności, dlatego że nie zwalniamy. Świat pędzi i my pędzimy. Tak? Porównujemy się, naśladujemy i nie zwalniamy. Było już dużo nauczania w naszym kościele o zwalnianiu, o tym, żeby mieć czas na refleksję, na to, żeby a Bóg, tak? Było dużo o szabacie. To jest coś podobnego, bo podczas szabatu jest ogólne zwolnienie i po prostu jest czas na refleksję. Masz cały dzień na to, tak? I powiem wam też kolejne moje świadectwo z grudnia. Co jakiś czas funduję sobie u siebie w moim życiu taki czas oddzielania dla Boga. Kilka dni i usłyszałem takie coś właśnie w grudniu, żeby zwolnić i żeby nie przestać wiosłować w jednej sferze w moim życiu odnośnie pracy, tak? Wiecie, ja mam taką pracę, że ja mogę robić dużo, mogę się dużo starać o to, żeby tam mieć jakieś zlecenia, żeby zarabiać pieniądze, tak? Bo w zależności od tego, ile sobie wypracuję, tyle dostanę pieniędzy. I powiem wam, było mi ciężko, bo wyglądało na to tak, jakbym właśnie nic nie robił. Robiłem, pracowałem, ale miałem taką świadomość, że muszę zwolnić, że to nie ode mnie wszystko zależy, że to nie jest... Ja wszystkiego nie wypracuję, nie dam rady. I wiecie, w grudzień jeszcze był taki sobie, ale w styczniu styczniowe efekty są niesamowite. Ja myślę, że to jest dlatego. Styczniowe efekty są niesamowite, bo w firmie, w której pracuję, zaczęły się jakieś tam problemy i zacząłem przejmować klientów tak po prostu, bo zacząłem, tak? Był jakiś problem i tam szef się drapał w głowę i mówi, dobra, dajcie do Łukasza. Dajcie mu, bo się wali, nie? Coś źle porobiliśmy. I jeszcze pojawili się nowi klienci, którzy też jakby, nad którymi nie pracowałem, nie pracowałem, nie wesowałem, tak? I to jest Boża przychylność. To jest właśnie, tak jak mówiłem, taki szabatowy charakter życia, zawierający w sobie oddzielenie dla Boga, szukanie Go i poleganie na Nim. I jeszcze coś o przychylności Bożej wobec Józefa, tym razem słowami samego Józefa. Pierwsza Mojżeszowa 50:20. Łatwe do zapamiętania. Józef mówi do swoich braci, którym się objawił, że tak powiem, ujawnił. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nawet jeżeli ktoś chce zniszczyć to, do czego Bóg cię powołuje, to mu się to nie uda. I on nie ma mocy, żeby to zrobić, żeby to zniszczyć. Więc jeżeli masz jakieś kłody pod nogami, czy jakieś nieprzyjemności, to się nie obrażaj na cały świat, nie obrażaj się na tych, co te kłody rzucają, tylko wiedz, że nic nie zatrzyma tego, co Bóg przygotował dla ciebie. Ty masz być tylko wierny i posłuszny. My czasami nie doceniamy czasu, w którym przechodzimy przez różne trudności. I bardzo podobne słowa mówi Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Współdziała. Nie przenosi, nie robi za nich, tylko Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Czyli pracuje z tymi, którzy pracują dla Niego. I dmucha w ich żagle. We wszystkim ku dobremu. To jest niesamowite. Powiem wam, że ten werset i ta prawda o tym, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, w pewnym momencie mojego życia, kiedy naprawdę byłem w bardzo złym stanie taki jeden z najgorszych okresów w moim życiu, ten werset naprawdę bardzo mi świdrował w głowie i w sercu i naprawdę pozwolił mi przejść ponad. Bez szczegółów. Jeszcze jeden obraz wam pokażę, żeby pokazać wam, w jaki sposób, czym jest Boża przychylność. To jest obraz zupełnie też taki wymyślony, tak? Wyobraź sobie, że masz produkt. Produkt X, tak? I jesteś zatrudniony w firmie, firma mówi, sprzedawaj ten produkt. I idziesz, chodzisz. Czy chce pan produkt X? Czy chce pani produkt X? Próbujesz sprzedać produkt X, który jest, firma ci powiedziała, że jest świetny, że jest super i najlepszy. Ale twoi potencjalni klienci go nie znają. Nie wiedzą to, co jest. Musieliby kupić kota w worku. Tak? I masz porażkę za porażką. Może coś tam się uda sprzedać rodzinie, tak? Czy tam znajomemu. Weźmie od ciebie, bo się ulituje nad tobą, tak? Ale generalnie lipa. Tak? Ale nagle jest następny miesiąc i firma, w której pracujesz, robi... może reklama, nie? Robi reklamę, billboardy na całym mieście, w małej miejscowości na przykład, reklama telewizyjna, reklama radiowa, outdoor, wszystko, wypas, fajna kampania i nagle następnego miesiąca przychodzisz i ktoś mówi, a czekaj, czekaj, słyszałem z tym produktem. No dobra, wezmę na spróbowanie. Później idziesz dalej i przychodzisz do biura i ktoś dzwoni, przepraszam, a czy mogę kupić ten produkt? Czy mogę kupić produkt X? I nagle widzisz, że coś się zmieniło, że coś się zadziało poza tobą, tak? Że coś się zadziało poza tobą, co pozwala ci normalnie pracować, prawda? I tak jest właśnie z Bożą przychylnością, że widzimy, że Bóg coś tam robi poza mną, tak? Ja oczywiście cały czas wam przypominam, że to oczywiście nie chodzi o to, że ja was zdejmuję was odpowiedzialność za życie, za pracę, za obowiązki. To nie chodzi o to, tak? Ale Bóg robi coś poza nami. Bóg robi coś znacznie więcej, co pozwoli nam dojść do tego, do naszego celu. Pozwoli nam wypełnić nasze powołanie. Amen? Super. I mam takie słowo, jeżeli to do ciebie trafia, to mam takie słowo do ciebie, że Boża przychylność przychodzi do ciebie. Ja wiem, że ty już jej doświadczasz, wiem, że ty doświadczyłeś już, wiem, że... ale naprawdę wierzę, że akurat wierzę, że ja jestem w takim miejscu, że tak odebrałem od Boga, że czuję, że ta Boża przychylność na mnie napiera i że przychodzi do mnie i ja wierzę, że tak samo chcę to oddać i odbić i że Boża przychylność przychodzi do ciebie i że Bóg będzie robił rzeczy ponad twoje starania, ponad twoją moc, ponad twoją siłę i że Bóg będzie cię uczył odstawiać wiosła, stawiać żagiel i czekać na Niego. Że Bóg pokaże ci, że Jego moc może przenieść cię w nowe miejsca, może uczynić nowe rzeczy i może uczynić rzeczy, o których ci się nie śniło. Amen? Także uwierz to i przyjmij to do serca i powiedz, że tego chcesz. Ale to, czy tak będzie zależało od tego, czy odpowiesz na to wyzwanie dzisiaj, bo naprawdę, wiecie, ja nie mam dużego zaufania do swojego mówienia. Zresztą ja tam czasami tak trochę coś palne takiego, nie, że tam jakieś kazanie będzie, jakieś, że ja nie za bardzo tak umiem mówić i tak dalej, ale naprawdę tutaj wierzę, że to jest Boże wezwanie do mnie i do ciebie, tak, i się w ogóle tego nie boję, bo jestem tego pewien, że to jest Boże wezwanie do mnie i do ciebie, żeby w to uwierzyć, że Boża przychylność przychodzi do ciebie. Chciałbym jeszcze przeczytać werset. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 18 werset. To jest Jezus, który wszedł do świątyni, otworzył, rozwinął zwój i powiedział, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Wiecie, ten miłościwy rok Pana, zaraz wam przeczytam, o co chodzi w tym miłościwym roku Pana, bo Izrael, kiedy miał swoje tam przepisy i wskazówki od Boga, to było coś takiego, że w 50 roku, co 50 lat, był taki rok zupełnego resetu. Przeczytam wam kilka wersetów, kilkanaście może, żebyście mniej więcej, bo to też jest długi fragment, to jest, wiecie, Tora i to jest długi fragment tam i żebyście mniej więcej zobaczyli, o co Jezusowi chodziło. Poświęćcie 50 rok, trzecia Mojżeszowa 25:10 i dalej. Ja będę też skakał po tych wersetach, także to nie są wszystkie po kolei. Poświęćcie 50 rok i obwołajcie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. Gdyż jest to rok jubileuszowy, będzie on dla was święty, lecz wprost z pola będziecie jedli jego plon. A jeśli byście pomyśleli, co będziemy jedli w siódmym roku, skoro nie będziemy siali, nie będziemy zbierali naszego plonu. To ja ześlę takie błogosławieństwo moje na was w 6 roku, iż wyda plon na 3 lata. Dalej. Gdy zubożeje twój brat i sprzeda coś ze swojej posiadłości, wtedy wystąpi jako wykupiciel jego najbliższy krewny i wykupi to, co sprzedał jego brat. A jeśli kto nie będzie miał wykupiciela, lecz potem stać go będzie i znajdzie dosyć na swój wykup, to odliczy lata od swojej sprzedaży i zwróci resztę temu, komu sprzedał i powróci do swojej posiadłości. Jeżeli jednak nie znajdzie dosyć, aby mógł zwrócić to, co sprzedał, pozostanie w ręku nabywcy aż do roku jubileuszowego. Ale w roku jubileuszowym zostanie zwolniona i on wróci do swojej posiadłości. Tak? Jam jest Pan Bóg, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby dać wam ziemię kananejską i być waszym Bogiem. Jeżeli zubożeje przy tobie twój brat i sprzeda się tobie, nie będziesz go obarczał pracą niewolnika. Będzie u ciebie jako najemnik, jako osiedleniec. Będzie służył u ciebie do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od ciebie jako wolny, on i jego synowie z nim. Wróci do rodziny swojej, do posiadłości ojców swoich wróci. Tak? Czyli 50 lat i reset totalny wszystkiego. Umorzenie długów. Tak? Własność, tak. Umorzenie długów. Wolność, tak? Dla tych, którzy nie mieli pieniędzy i musieli zostać niewolnikami. I wiecie, to jest taka wiadomość dla osób, które może nie doświadczają Bożej przychylności, albo trudno im myśleć w takim kontekście wobec siebie, tak? Że no sorry, ale ja akurat jestem zdany na swoje wiosłowanie. No tak to było zawsze i tak jest teraz. Albo trudno ci myśleć o czymś takim, że Bóg będzie potwierdzał, czy Bóg będzie wspierał to, do czego dążysz w życiu. Trudno ci myśleć w kontekście siebie o czymś takim jak cud. To chcę ci pomóc i chcę powiedzieć, że o tym jubileuszowym roku, o tym roku, miłościwym roku Pana, Jezus powiedział, że On już jest. Że On przyszedł. Tak? Tak jak przyszło wyzwolenie dla jeńców, przejrzenie dla ślepych, wolność dla uciśnionych, tak przyszedł miłościwy rok Pana. Tak? Czyli ten cień, który był 50. rok jubileuszowy dla Żydów, jest, który po prostu ten cień, my mamy teraz rzeczywistość taką, tak? Jezus to ogłosił, Jezus przyszedł. Przyszedł ze swoim królestwem i to królestwo już jest tutaj, wśród nas. I ty to masz. Ty masz Bożą przychylność, tak? Może czasami nie wiesz o tym, ale ją masz. I to nie jest efekt twoich zabiegów. Jeszcze jeden obraz. Tym razem obraz z książki Lew, czarownica, stara szafa. Pamiętacie? Była zła królowa, ta mroźna, tak? Biała, pamiętacie? Kto czytał i wie o mniej więcej? Była zła królowa, która panowała akurat w tej krainie, w Narni i znakiem tego, że ona jest królową, że ona jest panującą nad tą krainą, było to, że wszystko było skute lodem, tak? Był śnieg, było zimno po prostu i tak dalej. Natomiast oznaką tego, że przychodzi król, Aslan, typ Jezusa, tak? Tylko typ dobrego króla. Oznaką tego było to, że nagle zaczynało się ocieplać. Dobry król przychodzi. Ocieplenie. Wiesz, gdzieniegdzie jeszcze był śnieg, ale już była temperatura. Wiecie, czasami tak jest, że Królestwo Boże przychodzi. My wiemy, że jest, że możemy się modlić o chorych, możemy głosić Ewangelię, możemy wypędzać demony. Wierzymy, że Bóg okazuje nam swoją łaskę, swoją przychylność, mimo że jeszcze wszystkiego nie widzimy, tak jak to powinno wyglądać. Tak? Chyba nie muszę wam przypominać i opisywać, tego, co się stało ostatnie kilka dni. Tak? Ze śniegiem. Było po prostu tyle. U nas za miastem 30 kilometrów było po prostu potąd. Codziennie machałem i robiłem korytarze. Tak? Wiecie, później było tak, że nagle przyszło ocieplenie i mówię, o, ciepło, ale śnieg jeszcze jest. Czyli wracając do tego porównania z opowieści z Narni, że po prostu, że jest jeszcze to złe, że jeszcze po prostu góry są w śniegu, tak? A ty mi mówisz, że już coś tam jest. Oczywiście, musisz nadal ponownie zwrócić swoje oczy na to, co Bóg robi, a nie na rzeczywistość, tak? Mimo, że widzisz śnieg, widzisz, że jest jeszcze źle, to wiesz, że jego koniec jest bliski. To wiesz, że niedługo go nie będzie. I tak myśl o swoim życiu i o Królestwie Bożym, które przychodzi do twojego życia. Boże Królestwo, wiecie o tym, wiecie, to jest Boże panowanie. Obszar Bożego Królestwa to jest miejsce, gdzie Bóg panuje. I jest w twoim życiu, są sfery, gdzie Bóg panuje i Bóg nie panuje. Tak? Więc ja chcę cię zachęcić do tego, żeby uznać, że Bóg panuje w moim życiu i że nie widzę jeszcze wszystkich oznak tego, że Bóg panuje, ale koniec dzieł diabelskich jest bliski. Amen? Hebrajczyków 2:8. Są dwa wersety, które bardzo, bardzo pasują do tego, co właśnie powiedziałem i do tej metafory, do tej metafory ze śniegiem, tak? Hebrajczyków 2:8. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane, tak? Czy Bóg poddał wszystko pod stopy Jezusa? Tak. I kto jest królem? Jezus. Nie słyszałem. Jezus, tak? A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Czyli nie ma jeszcze, nie ma już takiej rzeczy, która nie jest poddana Jezusowi. Ale teraz nie widzimy jednak jeszcze, że mu wszystko jest poddane. To, że tego nie widzisz, to znaczy, że tak nie jest. Drugi werset, 1 Jana 2:8. Też 2:8? A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe, w nim i w nas, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Wiecie, czasami patrzymy na nasze życie, tak jak, wiecie, ten Józef w studni, czy tam w więzieniu, że wszystko tak naprawdę przepadło, wszystko, co myślałem, co myślałem, że w życiu osiągnę, albo wszystko, o czym myślałem, że jest w życiu ważne, to wszystko po prostu poszło, tak? Bo okoliczności życia są takie... No gdzie ty dzisiaj przestaniesz wiosłować? Przestań. Są trudne. Więc czasami niepotrzebnie skupiamy się na tych złych rzeczach, na tych, które jeszcze są pozostałością po królestwie tego świata, tak? I wiecie, my naprawdę potrzebujemy Bożej przychylności, bo potrzebujemy Bożej pomocy, ponieważ nie wszyscy ludzie będą nam kibicować, tak? Nie wszyscy ludzie będą nas wspierać, będą nas zachęcać, i są też źli ludzie, tak? Ja to go uczę mojej córki, tak? Że są, wiesz, są też źli ludzie, więc musisz nauczyć się bronić, tak? Więc to taki przykład a propos tego, że są źli ludzie, tak? Ale my będziemy potrzebować Bożej przychylności, bo żyjemy w takiej dżungli, gdzie po prostu kto szybciej wywija, mocniej wiosłuje, to jest gość, nie? Poza tym znajdziemy się w złych okolicznościach, w burzach, w zamieszaniach i potrzebujemy kierować się Bożym prowadzeniem. Będziesz potrzebować wiatru w żagle. I będziesz potrzebować kogoś, kto za tobą stanie. Czy to ma sens dla ciebie, co ja mówię? Nawet jak nie ma, to zachęcam cię, żebyś sobie przemyślał to. I żebyś przemyślał to, że my potrzebujemy Bożej przychylności. Żebyś rozważył, w jaki sposób Bóg prowadził Józefa, w jaki sposób Bóg odwrócił to, co ktoś zepsuł ku dobremu, żebyś zafundował sobie miejsce niewygody, miejsce, w którym wychodzisz z łodzi, bo to jest miejsce, gdzie Boża moc się objawia, żebyś się zwolnił, żebyś nauczył się zwalniać, jeżeli, nie wiem, praktykujesz szabat, no to sobie w tym szabacie możesz pomyśleć, że w jaki sposób ja mogę każdego dnia stać przed Bogiem, polegać na Bogu, mimo że wstaję rano szybko, wsiadam do samochodu, czy do pociągu, czy do autobusu i jadę szybko, żeby się nie spóźnić, wszystko pędzi, siadam do pracy i jest po prostu cały czas, jestem gdzieś zajęty. Pomyśl sobie, w jaki sposób możesz to zastosować. Pomyśl sobie, w jaki sposób możesz ten szabat, że tak powiem, nie ograniczyć tylko do tego któregoś tam dnia, tylko każdego dnia mieć jasny umysł przed Bogiem. I zachęcam cię do tego, żebyś polegał na Bogu, żebyś czekał na cud, na Bożą interwencję, na odwrócenie twojej sytuacji. Widzicie, każdy go pragnie, tak? Ale zachęcam ciebie, żebyś liczył na Boga. Wiecie, to w sumie to każde chyba kazanie jest trochę o tym, nie? żeby polegać na Bogu, żeby być z Nim blisko. Wierzę, że Bóg będzie ciebie prowadził. I wierzę, że Bóg okaże swoją przychylność wobec ciebie. I wierzę, że On będzie czynił rzeczy ponad twoje wysiłki, ponad twoją moc, ponad twoją siłę. Bo on przecież wie, że ty sam nie dowiosujesz do brzegu. Albo jak dowiosujesz, to padniesz i nie będziesz mógł się cieszyć z tej wyspy obiecanej, czyli ziemi obiecanej, tak? Także to tyle, co chciałem wam przekazać. Możemy jeszcze powstać, pomodlimy się. Chodź.
Dzisiaj było o przychylności Bożej, a myślę, że bardzo dobrze wiąże się z tym takie słowo, które ja do dzisiaj pamiętam, które było 30 września i można ściągnąć na stronie Drogi, też Łukasza, o cierpliwości, o własnej cierpliwości. Polecam, żebyście sobie ściągnęli to i to na pewno będzie dobre dopełnienie, a jeszcze mi się skojarzyło taki werset, właściwie dwa, które do mnie tak przemówiły w tym tygodniu. Myślę, że się wiążą z tym. I mówił Jezus: tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.
Amen. Panie, dziękujemy ci za twoją łaskę, Panie. Dziękujemy ci, Panie, za to, że ty wiesz, że nasze siły są ograniczone. Że ty wiesz, że sami nie damy rady, Panie. I Panie, my wystawiamy się na Twoją przychylność, my wystawiamy się na Twoją łaskę, Panie, na Twoją moc, Panie. Chcemy uczyć się tego robić, Panie. Nie chcemy polegać na sobie, Panie. A tam, gdzie polegamy na sobie, to Panie, chcemy wiedzieć, chcemy widzieć, jak z tego wyjść, Panie, jak się z tego odwikłać, Panie. Chcemy polegać na Tobie, Panie, bo jesteśmy zmęczeni już naszą mocą, naszą siłą. Jesteśmy zmęczeni bezowocnością, Panie, i chcemy naprawdę iść za Tobą, Panie, i chcemy naprawdę żeby Twój plan wobec naszego życia się wykonał, Panie. Potrzebujemy Twojej przychylności, Panie. Potrzebujemy znać miejsce, Panie, które Ty nas posyłasz, Panie, i rzeczy, które mamy robić, które nie są łatwe, Panie. Panie, Ty naucz mnie, Panie. Ty naucz mnie, żebym nie patrzył tylko na łatwe rozwiązania, żebym nie patrzył tylko na taką szeroką drogę, Panie. Halleluja, ucz mnie tego, Panie. Ucz mnie tego, Duchu Święty. Halleluja, wywyższam Ciebie. Uwielbiam Ciebie, Jezu. Halleluja, resikerele, szere, sija. Uwielbiam Cię, Jezu. Uwielbiam Cię, Boże. Wywyższam Ciebie, Boże. Wywyższam Ciebie, Boże, Panie. Modlę się o to, żeby moje życie wywyższało Ciebie. Żeby nasze życie wywyższało Ciebie, Panie. Żeby wywyższało Ciebie jako tego, który daje wiatr w żagiel. Tego, który dopełnia tego, co my nie potrafimy, Panie. Żeby nasze życie oddawało chwałę Tobie, Panie. I wskazywało na Ciebie, Panie. Żeby nasze życie świeciło Twoją światłością, Panie. Która już jest. Która już świeci, Panie. Żebyśmy oświetlali każdego dnia, Panie, wszelką ciemność, która jest w naszym życiu i która jest wokół nas, Panie. Żebyśmy rzucali na nie światło, żebyśmy ogłaszali zmiany, które już są, których czasami jeszcze nie widać, Panie. Żebyśmy ogłaszali, żebyśmy się cieszyli z tych zmian, Panie. Prosimy Cię, Duchu Święty, wzmocnij nas i daj nam odwagę i daj nam swoją przyjemność, Panie. Amen.